taki dzień jak dzisiaj to bardzo dobrze idzie oczarowywanie publiczności i usypianie. Mam nadzieję, że nie uśniemy tutaj, że ten upał nie zabije nas. A dzisiaj chcę mówić o czymś, co nie jest łatwe, ale i życie chrześcijańskie też nie jest łatwe. Tydzień temu słuchaliśmy kazania o chrzcie, co on zwiastuje, co przynosi do naszego życia i słyszeliśmy tam takie słowa, że po chrzcie zaczyna się pewien niezwykły proces, proces uświęcenia. I dzisiaj kilka takich zdań na temat tego procesu uświęcenia, który jest tak potrzebny, a który jest tak trudny dla każdego z nas. Bo chcę mówić o pewnych zjawiskach, które są niezbędne w naszym życiu, a które są tak niechciane. Wiecie, co to jest nieproszony gość? Myślę, że każdy z was doświadczył takiej niechcianej wizyty. Uśmiechamy się, czy próbujemy udawać, że się uśmiechamy, że się cieszymy, a tak naprawdę chcielibyśmy go jak najszybciej się pozbyć. Nie źli z nas obłudnicy. W życiu chrześcijańskim chcemy z jednej strony być mili, uprzejmi, a czasami tak wiele jest tych trudnych emocji kłębiących się w nas. I dzisiaj o takim nieproszonym gościu chciałbym powiedzieć. Jego obecność zwykle wywołuje reakcję paniki albo co najmniej frustracji. Ten gość ma bardzo różne oblicza. Dopada w najmniej spodziewanym momencie. I chcę powiedzieć, że wcześniej czy później przyjdzie i tak do twojego życia, nawet jeśli go nie chcesz. Zawita do każdego z nas, może być tak, że w tej chwili go gościcie. W ostatnich latach robi światową karierę. I myślę, że wiecie już, o jakim gościu mowa. Na samą myśl o nim robi się niedobrze nawet najwyższym decydentom. Oczywiście mowa jest o kryzysie. Kryzys jest powszechnym zjawiskiem i myślę, że każdy z nas go doświadczył, a jeśli nie doświadczył, to doświadczy. I towarzyszy on człowiekowi niemalże od momentu narodzin aż do śmierci. Kryzys dotyka i młodych, i pięknych, i mniej pięknych, i w wieku średnim, i dojrzałych, i biednych, i bogatych. Pomimo swojej powszechności, pomimo tego, że często wchodzi w nasze życie, zwykle jesteśmy zaskoczeni jego wizytą. Kryzysu przecież nikt nigdy nie planuje. Mając lat na przykład 40, on i tak przyjdzie do twojego życia. Niektórzy są w permanentnym kryzysie. I zwykle jesteśmy zaskoczeni. Chociaż wydaje nam się, że wiemy o nim dużo, jednak gdy przychodzi, jesteśmy zaskoczeni. Tak jak Słowo Boże mówi, jest on jak złodziej w nocy, jak nieproszony gość. Ponieważ powszechne nasze myślenie jest takie, że wszystko będzie dobrze. Gdzieś chcielibyśmy, żeby tak było w naszym życiu, że wszystko będzie dobrze. A zwłaszcza, gdy swoje życie powierzamy Panu Bogu. Stając się Bożymi dziećmi, często jesteśmy i my sami przekonani i jesteśmy przekonywani przez innych, przez wielu liderów, że od tej pory wszystko będzie się toczyło dobrze. Uwierz w Pana Jezusa, a twoje życie będzie pięknie wyglądało. Przecież jesteśmy dziećmi Bożymi, przecież nam się należy. Szczególna Boża interwencja. Czasami nawet dochodzimy do takiej roszczeniowej postawy wobec Twórcy, która mniej więcej przedstawia się następująco. Przecież oddałem swoje życie, więc musisz, Panie Boże, o mnie się zatroszczyć. Zobaczcie, myślimy, przecież oddałem, zrobiłem taki wielki krok, taką łaskę zrobiliśmy Panu Bogu, że oddaliśmy Jemu swoje życie, więc On, co nie ma innego wyjścia, tylko musi o nasze życie się zatroszczyć. Ale po co? Aby udało nam się osiągnąć wszystkie nasze cele. Aby udało nam się zrealizować nasze plany. A jeśli nie, to co? To najczęściej mamy w zanadrzu dobrą broń. Po prostu na Pana Boga się obrazimy, na Pana Boga się pogniewamy. Może brzmi to trochę naiwnie, ale okazuje się, że w naszym codziennym życiu to niestety bardzo częsta postawa. To jest zaskakujące, ale niestety ta postawa jest jedną z najczęściej prezentowanych przeze mnie i przez Ciebie. I chociaż o tym wiemy, to bardzo często w tym tkwimy. Nawet gdy spojrzymy na różne wydarzenia biblijne, spójrzmy chociażby na apostoła Piotra. Po tych wszystkich cudownych 3 latach spędzonych z mistrzem, ze swoim przewodnikiem, latach, które tak bardzo przecież zmieniły jego życie, po wydarzeniach wielkanocnych stwierdził, mam tego dosyć, idę łowić ryby. Wracam do tego, co było przedtem. Rozczarowałem się, nie widzę dalszej swojej przyszłości, wracam do starego fachu, idę łowić ryby, bo nie wiem, co dalej. Uczniowie w drodze do Emaus, gdy szli, bardzo ciekawe zdanie powiedzieli. Myśmy się spodziewali zupełnie czegoś innego. Przecież gdy On przyjdzie, On odbuduje królestwo. Niektórzy już sobie stołki szykowali w Jego królestwie, bo mieli pewne plany, pewne wyobrażenia. A przyszło rozczarowanie, przyszedł lęk, przyszło zagubienie i nie wiedzą, co dalej. Myślę, że klasycznym takim przykładem jest ciekawa postać prorok Eliasz. Odniósł spektakularny sukces, zwycięstwo idei chrześcijańskiej na tamte czasy, idei Boga Jahwe. Ale nagle przestraszył się, bo pewna kobieta, co prawda na wysokim stanowisku, ale postraszyła go. I ten Boży mąż, człowiek, tak przeraził się słów tej kobiety, że uciekł z miasta, poszedł na pustynię, usiadł pod krzakiem i był tak zniechęcony do dalszego życia, tak rozczarowany, że siedząc pod tym krzakiem jałowca rozmyślał o swoim końcu, bo życie mu obrzydło. Ciągłe wyzwania, ciągłe napięcia, czy nie lepiej z tym skończyć? Kochani, kryzys przychodzi zazwyczaj niespodziewanie. Czasami ciężko pracujemy na kryzys. Może mówię to z przekąsem, ale gdy patrzymy na dramaty życiowe, ciężko pracujemy na różnego rodzaju dramaty. Na rozwód czasami trzeba ciężko zapracować. Na utratę zdrowia, na uzależnienie. To są rzeczy, które nie dzieją się z chwili na chwilę, ale my wkładamy w to swój wielki wysiłek. Ale kryzys zwykle przychodzi jak złodziej w nocy, bo każdy z nas ma swoje plany życiowe i nasze życie toczy się, czy chcielibyśmy, by toczyło się tak, jak my je sobie zaplanujemy. Nie daj, Panie Boże, gdyby coś zadziało się inaczej. Ale kryzys niesie niesamowite spektrum do naszego życia. pokazuje zwykle nasze najsłabsze strony. Obnaża przeważnie naszą niedojrzałość. Kryzys nie dzieje się bez przyczyny czy bez jakiegoś przypadku. Ale kryzys powoduje, że gdzieś na światło wychodzą rzeczy, które wcześniej chcieliśmy skrzętnie ukrywać. Skrywamy nasze słabości, nasze ułomności, nasze niechlubne zachowania, czasami nasz paskudny charakter, nasze niechlubne nawyki, a kryzys nagle przychodzi i zaczyna obnażać. Jest to stan, w którym, można powiedzieć, widać głębię naszej duszy, co w niej tak naprawdę siedzi. Bo w kryzysie czujemy się tak bardzo słabi, bezsilni i bezradni. Ale chcę powiedzieć, że to nie jest kwestia przypadku. I tak jak Słowo Boże mówi, nic nie dzieje się bez przyczyny. Jest to szczególny czas, podczas którego Bóg w szczególny sposób chce mówić do naszych serc, albo Bóg w szczególny sposób chce pracować z nami i w nas. Czyli chciałbym, żebyśmy spojrzeli na kryzys, na tego nieproszonego gościa z zupełnie innej perspektywy. Może czasami Bóg nie może w inny sposób przemówić do nas, bo tak bardzo jesteśmy zabiegani w życiu. Tak bardzo mamy swoje ułożone tory i swoje plany, że nic innego nie jest do nas dotrzeć. Bóg musi potrząsnąć w jakiś sposób, czy dopuścić, bo nasz pęd pcha nas w otchłań. Jak Bóg chce mówić, czy po co Bóg chce mówić w tym czasie? Tak jak Ania powiedziała kilka słów na temat tej konferencji, Bóg chce mieć oblubienicę. Bóg chce przygotować dla siebie Kościół bez zmazy i bez skazy. Wiem, że czasami ludzie myślą, że jesteśmy Kościołem bardzo tolerancyjnym, przyzwalającym na różnego rodzaju nieprawidłowe zachowania. Bóg jest pełen łaski i miłości dla każdego grzesznika. Ale nie zmienia to faktu, że Bóg chce przygotować sobie oblubienicę, czystą, bez zmazy i skazy. Apostoł Piotr napisał takie słowa, by wypróbowana wiara nasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Oczywiście nie zmienia to faktu, że sytuacje kryzysowe są trudne dla nas, że ich nie chcemy, że one są bolesne, że wtedy zwykle u największych twardzieli pojawiają się łzy, gniew, poczucie bezsilności czy bezradności. To wtedy tracimy z oczu tę Bożą perspektywę. Tak jakby nagle wszystko runęło. Nagle wszystko się zmieniło. Wiecie, i wtedy szczególne rzeczy dzieją się w naszym życiu. Dobre rady bliskich typu więcej się módl, tak? Albo Pan Bóg na pewno coś chce w twoim życiu zrobić. Zaufaj Panu. Chociaż te dobre rady płyną z życzliwości, ale przyprawiają nas o irytację. Zwykle wtedy dobre rady, czy to współczucie wielu bliskich dookoła nas, działa na nas wprost odpychająco i chcielibyśmy gdzieś się zamknąć. W kryzysowych momentach perspektywa patrzenia na życie jest niesamowicie skrzywiona. Tak łatwo zapominamy o całej przeszłości. Jeden z psalmów przypomina narodowi izraelskiemu, co działo się. Dlatego, że wtedy szczególnie potrzebujemy wspominania tych rzeczy, kiedy Bóg działał w naszym życiu, czy potrzebujemy przypomnieć sobie, że rzeczywiście Bóg jest Bogiem działającym. Kochani, kryzysy to ważne momenty naszego życia, bo w kryzysach coś musimy zrobić. Ten dyskomfort jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie dalej w ten sposób żyć, funkcjonować. Gdy życie nam pięknie się układa, gdy czujemy się mocni, gdy jesteśmy tacy dobrzy w codziennym życiu, tak naprawdę nie potrzebujemy pomocy. Jesteśmy bohaterami dla siebie, dla innych. Po prostu przez życie biegniemy. Bo jestem kimś, bo ja sobie poradzę. I nie jeden mężczyzna w ten sposób myśli o sobie, nie jedna kobieta. Ale pytanie, czy jesteśmy bohaterami dla Pana Boga? Słowo Boże mówi, że Bóg potrzebuje naczyń pustych. Naczyń, które On napełni. Bóg potrzebuje naczyń kruchych, które On wzmocni. By nie okazało się, że Jego dzieło, Jego Kościół zbudowany jest na sile człowieka. W Słowie Bożym czytamy, nie dzięki mocy i sile, ale dzięki Duchowi Świętemu to się stanie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi takie słowa. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nim duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A wcześniej apostoł Paweł mówi, że Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości poszukują, on zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów zgorszenie, dla pogan głupstwo. Kochani, każdy z nas lubi czuć swoje możliwości. Mam wpływ. Mogę coś zrobić. Natomiast spójrzmy na siebie, jak bardzo nie lubimy czuć się bezradni, bezsilni. Jak bardzo nie lubimy być słabymi, kruchymi osobami. Ale gdy manifestujemy swoje możliwości, swoje talenty, zwykle nie dajemy Panu Bogu możliwości, by On działał w nas. I możemy się powoływać, że Bóg dał takie czy inne talenty, ale zwykle opieramy to na swojej mocy. I chcemy robić to w swojej mocy. A czasami Bóg bierze to naczynie gliniane, którym jesteśmy, i do czego dopuszcza, albo czego potrzebujemy, by to naczynie roztrzaskać, by skruszyć to, co w nas takie słabe, takie mocne, takie silne, z czego jesteśmy tak dumni, bo Bóg chce ulepić nowe naczynie. Ja wiem, że to boli. Kruszenie czy łamanie zawsze boli. Ale zwróćcie uwagę, że to w momentach tego dyskomfortu, gdy czujemy się tak złamani, że o własnych siłach dalej nie pójdziemy. Gdy nasza mądrość już tutaj nic nie wskóra, nic nie pomoże. Gdy złamane jest to nasze ja, wtedy z głębokości zaczynamy szukać ratunku. I kryzys to moment bolesny, ale niezwykle ważny. Czasami wydaje mi się, że tak jakby Bóg chciał zatrzymać nas, byśmy nie pędzili dalej. Większy obłęd takiego samozadowolenia, samouszczęśliwiania się, samozbawiania. Bo Boże pragnienie to jest uświęcenie życia każdego z nas. Boże pragnienie to wypalić to wszystko, co nieczyste, co niegodne Jego. Nie po to, byśmy byli szczęśliwi, ale Słowo Boże mówi, abyśmy stawali się podobni do obrazu Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. Może warto sobie zadać to pytanie, co Bóg chce wypalić we mnie? co Bóg chce wypalić w chrześcijańskiej społeczności Północ. Byśmy byli Kościołem, bym był osobą, która jest bliżej Niego, bym był bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Nie po to, by nam się bardziej podobało, ale po to, byśmy coraz bardziej odzwierciedlali osobę Chrystusa. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, abyśmy byli tymi naczyniami przeznaczonymi do celów zaszczytnych. I w kryzysach odsłaniane jest nasze wnętrze. To, jacy naprawdę jesteśmy. Nie to, kim chcielibyśmy się pokazać. Nie to, jakie wrażenie robimy na innych. Ale kryzysy pokazują nasze wnętrze, naszą duszę. I Bóg dopuszcza, by to zostało odsłonięte i przemienione, by nas bolało, by w tym swoim naszym dyskomforcie, może wijąc się czasami nawet jak piskorze, abyśmy zapragnęli naprawdę Jego obecności, Jego natury w nas. Ale dzieje się coś niesamowitego. W Twoim bólu Słowo Boże mówi, Bóg nie zostawia Ciebie osamotnionym. Może nam się wydawać, że wszyscy nas opuścili. Kiedyś prorok wołał, wszyscy mnie już opuścili, zostałem tylko ja sam, taki biedny i taki oddany Panu Bogu. Ale Słowo Boże wtedy do niego dotarło, że to nieprawda. Bóg dał obietnicę, że będzie z nami aż do skończenia. Bóg daje swojego Ducha Świętego i to bez miary każdemu, kto go o to prosi. I kryzys może być, chociaż nie musi. W kryzysie można zachować się jak żona Hioba, która co powiedziała? Złożycz Panu Bogu i umrzyj. I w kryzysie można się zachować, w ten sposób obrazić się na Pana Boga, odwrócić się do Niego plecami. I być dalej przez całe życie rozczarowanym. Ale kryzys może być momentem zwrotnym w Twoim życiu, błogosławionym. Kiedy zaczynasz wylewać swoje serce przed Bogiem i szukać Jego rozwiązania. Zależy to od nas. I gdy patrzę na swoje życie, wiem, że wiele razy zadawałem sobie pytanie, dlaczego coś mnie spotkało? Dlaczego dramaty życiowe? Dlaczego kryzys łącznie z zastanawianiem się, czy życie w ogóle ma sens? Ale wiem jedno, gdyby nie te kryzysy, w ogóle nie spojrzałbym na Ewangelię. Gdyby nie kryzysy, mowa o krzyżu byłaby dla mnie głupstwem. Po prostu, tak jak każdy, miałem swój plan na swoje życie. I nie chciałem, by ktoś się wtrącał w moje życie. I większość z nas w ten sposób myśli. Gdyby nie kryzys, polegałbym na sobie. I myślę, że kryzysy, chociaż są bolesne, one są jakby wpisane w Boży plan. Nieproszeni goście, a jednak ważni. Bo Bóg przemawia w tym momencie, kiedy najbardziej jesteśmy wrażliwi, wyczuleni na ten ból. I tak jak śpiewaliśmy, ta woda żywa, to źródło wody żywej, płynie i chce płynąć do Twojego i do mojego serca. Czy poddamy się, zależy tylko od nas. W Starym Testamencie czytamy, że ten nurt wody, który płynął spod Bożego tronu, może sięgać do kostek, do kolan. Gdy idziemy w wodzie po kostki czy po kolana, ciężko się idzie. Ale gdy ten nurt wody poniesie nas, wtedy już nie my idziemy, ale to nurt nas niesie. I gdy myślę o SCH Północ, a wkrótce i SCH Południe, czy Wawer, czy nazwa drugorzędna. Czy ten Kościół, który chcemy budować, czy chcemy tworzyć Kościół, gdzie będzie objawiało się Boże błogosławieństwo, Kościół oparty na Bożej mocy, Kościół ludzi złamanych, skruszonych, Kościół ludzi wyczekujących Pana Boga. Czy będzie to inny Kościół? Kościół ludzi noszących maski, Kościół ludzi silnych, Kościół ludzi, którzy mają do zaoferowania swoją powierzchowność, ale nie Boży obraz. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo i Bóg upomina się, a nie inaczej jak przez kryzys. I może ktoś doświadcza i w kryzysie niechętnie się słucha, ale jeśli ktoś doświadcza tego stanu, tym bardziej potrzebujemy tej wody żywej. Powstańmy. I będziemy modlili się, by ten niechciany gość przybliżał nas do Chrystusa. Aby ten niechciany gość wydobywał te wszystkie rzeczy, które nie są chlubne, czy nie są godne Chrystusa. Jeśli ktoś chciałby się modlić, bo przeżywa takie stany, gdzie czuje się, jakby ktoś położył go na kole młyńskim i łamał, albo nie musi być to tak aż silne, ale wiesz, że potrzebujesz. To jest czas, by o to wołać, by modlić się. Tam, gdzie jesteś, daj znać ręką, żebyśmy jako Kościół modlili się. By ta rzeka wody żywej nie ominęła ciebie, nie ominęła nikogo z nas, którzy tak bardzo potrzebujemy tej mocy z wysokości. I Panie Boże, Ty wiesz, jak nam trudno w ogóle wyznać swoją bezsilność i bezradność, bo tak bardzo chcemy być postrzegani przez innych jako ludzie mocni. Ty najlepiej, Boże, wiesz, co tak naprawdę jest w naszym wnętrzu i jakie tam skrywamy bolączki czy dramaty życiowe. I Boże, chcę prosić Ciebie, by ta bolesna sytuacja w naszym życiu, czy w chwili obecnej, czy kiedykolwiek miałaby taka chwila nastąpić, by nie oddaliła nas od Ciebie, ale przemieniła, by te kruche naczynia, którymi jesteśmy, na nowo były lepione przez Ciebie, takie, które Ty wypełniasz. Takie, które Ty uzdalniasz. Byśmy byli ludźmi Bożego serca. I Panie Boże, dziękujemy Ci, że te kryzysy nie są żadną karą. Te kryzysy Ty nie planujesz, siedząc na tronie i nie rozdzielasz hojną ręką, ale dopuszczasz w swojej miłości, aby przygotować każdego z nas do relacji ze sobą. Dlatego potrzebujemy tej głębi, Twojej bliskości. potrzebujemy Twojej obecności. By one nie oddaliły nas od Ciebie, ale oczyściły i przybliżyły. Abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Bożego. Amen.